Język polski poziom B2. Sprawdzanie rozumienia ze słuchu, część pierwsza. Posłuchaj, jak Ksawery Jasieński, wybitny polski lektor, opowiada o swojej pracy, a następnie zaznacz właściwe zakończenia zdań A, B lub C. Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym 0. Możesz posłuchać audycji dwa razy. Zrób najwięcej, jak możesz, za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. Teraz masz 2 minuty na przeczytanie zadania.
Historia z metrem warszawskim zaczęła się dość przypadkowo. Byłem gościem w programie Talk Shock w odcinku Ludzie, których się nie widzi, a których się słyszy. Opowiadałem o czytaniu filmów i książek dla niewidomych i spytano mnie, jak podoba mi się głos zapowiadający stację w metrze. Fatalny, odpowiedziałem, nieprofesjonalny głos jakiejś kobiety. Po tygodniu zostałem zaproszony przez metro na nagranie. To był 1998 rok. Udzieliłem głosu bezpłatnie, a metrem zawsze jeździłem na gapę. Wnuki doniosły, że na Facebooku jest grono wielbicieli ratusza Arsenał. Podobno ten komunikat podoba się pasażerom najbardziej dlatego, że wypowiadam nazwę tej stacji z bardzo charakterystycznym L. Wiele osób już nie umie tej głoski wymówić. Ja też tego L na ogół nie używam, bo brzmi trochę sztucznie. To był przypadek, że tak wybrzmiało przy wypowiadaniu nazwy tej stacji. Nie zdawałem sobie sprawy, że ludzie zwracają akurat na to uwagę. Osobiście najbardziej lubię komunikat "Następna stacja Świętokrzyska". Podoba mi się jej ton. Inne nie brzmią aż tak dobrze. Mam jednak pretensje do metra, że we francuskich wagonach mój głos brzmi za głośno i gorzej niż w rosyjskich. Słyszałem, że ludzie też protestowali. Zdarza się, że ktoś rozpoznaje mnie po głosie. Były różne historie, na przykład z policją. Ale dla mnie to ironia losu, że ludzie dzisiaj kojarzą mój głos z metrem, którego nagranie zajęło mi 30 minut, a nie z telewizją czy radiem, gdzie słychać mnie od blisko 60 lat. Przed Krystyną Czubówną czytałem większość filmów przyrodniczych, ale najbardziej w swoim życiorysie jestem dumny z 530 książek, które w ciągu 40 lat nagrałem w Polskim Związku Niewidomych. Książek z przeróżnych dziedzin, od wielkiej literatury światowej poczynając, a kończąc na podręcznikach akademickich. Często powtarzam, że pracy dla niewidomych zawdzięczam tak fantastyczny zawód. Po prostu sobie czytam. Inaczej w życiu bym nie przeczytał tylu książek. Czytanie dla ludzi to wielka wartość. Dla siebie czyta się po łebkach, A tutaj trzeba wszystko i uważnie. Niewidomi chcą też, by czytający nie narzucał swojej interpretacji. Tembr głosu musi być na równym poziomie. Nie może być zbyt emfatyczny. Ta interpretacja powinna być stonowana. Oczywiście, jeśli czytam kwestie kobiece lub męskie, to je różnicuję, ale niezbyt mocno. Gdy 40 lat temu nagrywałem książki dla niewidomych, nie przychodziło mi na myśl, że kiedyś wśród osób widzących będą popularne audiobooki. Ale wiedzieliśmy, że w USA słuchanie czytanych przez lektora książek jest bardzo popularne. Dopiero później to dotarło do zachodniej Europy, no i potem do nas. Swoją drogą, spora część tych niegdysiejszych nagrań jest przenoszona na audiobooki.
Teraz masz minutę na uzupełnienie zadania. Posłuchaj audycji drugi raz.
Historia z metrem warszawskim zaczęła się dość przypadkowo. Byłem gościem w programie Talk Shock w odcinku Ludzie, których się nie widzi, a których się słyszy. Opowiadałem o czytaniu filmów i książek dla niewidomych. I spytano mnie, jak podoba mi się głos zapowiadający stację w metrze. Fatalny, odpowiedziałem, nieprofesjonalny głos jakiejś kobiety. Po tygodniu zostałem zaproszony przez Metro na nagranie. To był 1998 rok. Udzieliłem głosu bezpłatnie, a metrem zawsze jeździłem na gapę. Wnuki doniosły, że na Facebooku jest grono wielbicieli ratusza Arsenał. Podobno ten komunikat podoba się pasażerom najbardziej dlatego, że wypowiadam nazwę tej stacji z bardzo charakterystycznym L. Wiele osób już nie umie tej głoski wymówić. Ja też tego L na ogół nie używam, bo brzmi trochę sztucznie. To był przypadek, że tak wybrzmiało przy wypowiadaniu nazwy tej stacji. Nie zdawałem sobie sprawy, że ludzie zwracają akurat na to uwagę. Osobiście najbardziej lubię komunikat Następna stacja Świętokrzyska. Podoba mi się jej ton. Inne nie brzmią aż tak dobrze. Mam jednak pretensje do metra, że we francuskich wagonach mój głos brzmi za głośno i gorzej niż w rosyjskich. Słyszałem, że ludzie też protestowali. Zdarza się, że ktoś rozpoznaje mnie po głosie. Były różne historie, na przykład z policją. Ale dla mnie to ironia losu, że ludzie dzisiaj kojarzą mój głos z metrem, którego nagranie zajęło mi 30 minut, a nie z telewizją czy radiem, gdzie słychać mnie od blisko 60 lat. Przed Krystyną Czubówną czytałem większość filmów przyrodniczych. Ale najbardziej w swoim życiorysie jestem dumny z 530 książek, które w ciągu 40 lat nagrałem w Polskim Związku Niewidomych. Książek z przeróżnych dziedzin, od wielkiej literatury światowej poczynając, a kończąc na podręcznikach akademickich. Często powtarzam, że pracy dla niewidomych zawdzięczam tak fantastyczny zawód. Po prostu sobie czytam. Inaczej w życiu bym nie przeczytał tylu książek. Czytanie dla ludzi to wielka wartość. Dla siebie czyta się po łebkach, a tutaj trzeba wszystko i uważnie. Niewidomi chcą też, by czytający nie narzucał swojej interpretacji. Tembr głosu musi być na równym poziomie. Nie może być zbyt emfatyczny. Ta interpretacja powinna być stonowana. Oczywiście, jeśli czytam kwestie kobiece lub męskie, to je różnicuję, ale niezbyt mocno. Gdy 40 lat temu nagrywałem książki dla niewidomych, nie przychodziło mi na myśl, że kiedyś wśród osób widzących będą popularne audiobooki. Ale wiedzieliśmy, że w USA słuchanie czytanych przez lektora książek jest bardzo popularne. Dopiero później to dotarło do zachodniej Europy, no i potem do nas. Swoją drogą, spora część tych niegdysiejszych nagrań jest przenoszona na audiobooki.
Teraz masz minutę, żeby zakończyć zadanie. To jest koniec pierwszej części sprawdzania rozumienia ze słuchu. Sprawdzanie rozumienia ze słuchu, część druga. Posłuchaj rozmowy z Pascalem Brodnickim, polsko-francuskim kucharzem, bardzo znanym w Polsce, a następnie krótko odpowiedz na zadane pytania. Możesz posłuchać audycji dwa razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. Teraz masz 2 minuty na przeczytanie pytań.
Skąd wzięła się u pana ta bezgraniczna miłość do gotowania?
Od najmłodszych lat lubiłem spędzać czas w kuchni. Pamiętam, jak babcia wprowadzała mnie w tajniki gotowania.
I stało się to pana sposobem na życie. Czy po tylu latach pracy w zawodzie coś jest jeszcze w stanie pana zadziwić?
Kuchnia cały czas mnie zaskakuje. Codziennie uczę się czegoś nowego i dlatego przez tyle lat to jest ciekawe zajęcie. Mieszam różne składniki, łączę je ze sobą i nie boję się eksperymentować. Właśnie na tym polega cała zabawa. I proszę mi uwierzyć, że jest to prawdziwa sztuka. Gotowanie jest moją największą pasją. Po prostu je uwielbiam.
Podróżując po świecie, poznał pan zwyczaje restauracyjne w całej Europie. Jak w tym kontekście ocenia pan Polskę i Polaków?
Pracuję w tym fachu już od ponad 20 lat i powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Polakom udało się osiągnąć. Stali się oni bowiem otwarci na nowe smaki. I cieszy mnie to szalenie, bo nie da się ukryć, że gotowanie zbliża ludzi. Ale niestety wykwintna uczta nie da nam stuprocentowej gwarancji zdobycia ukochanego serca.
Panu jednak się udało. Pańska partnerka Agnieszka została przez pana po prostu zniewolona.
I jestem z tego powodu szalenie szczęśliwy.
Dopuszcza pan swoją partnerkę do kuchni?
Oczywiście. Uwielbiam, jak dla mnie gotuje. Bardzo często gotujemy też wspólnie z naszymi znajomymi i bardzo to lubię. Karol Okrasa i jego żona są u nas częstymi gośćmi. Nasze kobiety wspaniale się ze sobą dogadują.
To tak jak pan ze swoją partnerką. Wydaje się, że rozumiecie się bez słów.
Staram się, aby tak było. Sensem naszego życia jest przecież rodzina, a nie tak jak niektórzy uważają, praca czy kariera.
I właśnie dlatego zdecydowaliście się na powiększenie rodziny? Ma pan 4-letniego syna. Jak się pan czuje jako ojciec?
Świetnie. Leo to super chłopak. Dołożyliśmy z Agnieszką wszelkich starań, aby mówił po polsku i francusku. A teraz dodatkowo uczy się jeszcze angielskiego. On tak fajnie miksuje te wszystkie języki. Jestem z niego szalenie dumny.
Dlaczego wybrał pan właśnie Polskę jako miejsce waszego stałego zamieszkania?
Moja mama jest pół francuską i pół włoską. Ale za to ojciec urodził się w Warszawie. Mam więc jakiś sentyment do tego kraju. Mieszkam tu i czuję się jak u siebie. Oczywiście nie da się ukryć, że jestem globtroterem. Ciągle mnie nosi i gna po świecie.
To może jednak łatwiej byłoby zostać podróżnikiem?
To był mój plan awaryjny. Uwielbiam poznawać ludzi, uczyć się od nich nowych rzeczy i rozmawiać. Zmieniałbym miejsce zamieszkania co pół roku. Tak wyglądałoby wtedy moje życie.
Jednak od 2002 roku postanowił pan się ustatkować. Mam nadzieję, że nie jest to spowodowane utratą apetytu na życie.
To akurat mi nie grozi. Cały czas jestem głodny życia. Nigdy nie stracę apetytu.
Teraz masz minutę na uzupełnienie zadania. Posłuchaj audycji drugi raz.
Skąd wzięła się u pana ta bezgraniczna miłość do gotowania?
Od najmłodszych lat lubiłem spędzać czas w kuchni. Pamiętam, jak babcia wprowadzała mnie w tajniki gotowania.
I stało się to pana sposobem na życie. Czy po tylu latach pracy w zawodzie coś jest jeszcze w stanie pana zadziwić?
Kuchnia cały czas mnie zaskakuje. Codziennie uczę się czegoś nowego i dlatego przez tyle lat to jest ciekawe zajęcie. Mieszam różne składniki, łączę je ze sobą i nie boję się eksperymentować. Właśnie na tym polega cała zabawa. I proszę mi uwierzyć, że jest to prawdziwa sztuka. Gotowanie jest moją największą pasją. Po prostu je uwielbiam.
Podróżując po świecie, poznał pan zwyczaje restauracyjne w całej Europie. Jak w tym kontekście ocenia pan Polskę i Polaków?
Pracuję w tym fachu już od ponad 20 lat i powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Polakom udało się osiągnąć. Stali się oni bowiem otwarci na nowe smaki. I cieszy mnie to szalenie, bo nie da się ukryć, że gotowanie zbliża ludzi. Ale niestety wykwintna uczta nie da nam stuprocentowej gwarancji zdobycia ukochanego serca.
Panu jednak się udało. Pańska partnerka Agnieszka została przez pana po prostu zniewolona.
I jestem z tego powodu szalenie szczęśliwy.
Dopuszcza pan swoją partnerkę do kuchni?
Oczywiście. Uwielbiam, jak dla mnie gotuje. Bardzo często gotujemy też wspólnie z naszymi znajomymi i bardzo to lubię. Karol Okrasa i jego żona są u nas częstymi gośćmi. Nasze kobiety wspaniale się ze sobą dogadują.
To tak jak pan ze swoją partnerką. Wydaje się, że rozumiecie się bez słów.
Staram się, aby tak było. Sensem naszego życia jest przecież rodzina, a nie tak jak niektórzy uważają, praca czy kariera.
I właśnie dlatego zdecydowaliście się na powiększenie rodziny? Ma pan 4-letniego syna. Jak się pan czuje jako ojciec?
Świetnie. Leo to super chłopak. Dołożyliśmy z Agnieszką wszelkich starań, aby mówił po polsku i francusku. A teraz dodatkowo uczy się jeszcze angielskiego. On tak fajnie miksuje te wszystkie języki. Jestem z niego szalenie dumny.
Dlaczego wybrał pan właśnie Polskę jako miejsce waszego stałego zamieszkania?
Moja mama jest pół francuską i pół włoską, ale za to ojciec urodził się w Warszawie. Mam więc jakiś sentyment do tego kraju. Mieszkam tu i czuję się jak u siebie. Oczywiście nie da się ukryć, że jestem globtroterem. Ciągle mnie nosi i gna po świecie.
To może jednak łatwiej byłoby zostać podróżnikiem?
To był mój plan awaryjny. Uwielbiam poznawać ludzi, uczyć się od nich nowych rzeczy i rozmawiać. Zmieniałbym miejsce zamieszkania co pół roku. Tak wyglądałoby wtedy moje życie.
Jednak od 2002 roku postanowił pan się ustatkować. Mam nadzieję, że nie jest to spowodowane utratą apetytu na życie.
To akurat mi nie grozi. Cały czas jestem głodny życia. Nigdy nie stracę apetytu.
Teraz masz minutę na zakończenie zadania. To jest koniec drugiej części sprawdzania rozumienia ze słuchu.